Jakie działania podejmujecie, żeby z tym walczyć?
To jest dosyć proces skomplikowany, w szczególności w demagogu, gdzie my stawiamy sobie pewne zasady dla tego, jak powinniśmy weryfikować te fake newsy. Jesteśmy przede wszystkim członkiem International Fact Checking Network, czyli takiej sieci międzynarodowej zrzeszających fact-checkerów, która zobowiązuje nas do przestrzegania określonych zasad, co wpływa oczywiście na naszą pracę. No i my, weryfikując te informacje, staramy się przede wszystkim docierać do pierwotnych i jak najmniej przetworzonych źródeł, korzystać z oficjalnych źródeł, na przykład instytucji państwowych, badań naukowych, które zostały potwierdzone, są renomowane, były publikowane w czasopismach naukowych typu Lancet. Ale to też wszystko zależy od tego, jaką konkretnie informację weryfikujemy, bo zdarza się tak, że są to bardzo proste rzeczy do zweryfikowania, które tak naprawdę zajmują nam chwilę, bo dezinformacja wbrew pozorom często nie jest zbyt skomplikowana, ale bazuje troszeczkę na pośpiechu, na naszym braku czasu, na naszym lenistwie, braku kompetencji związanych właśnie z działalnością w sieci, w internecie, w mediach społecznościowych przede wszystkim. Więc zdarzają się fake newsy, które weryfikujemy bardzo szybko, zdjęcia lub materiały wideo, które można zweryfikować po prostu używając odwrotnego wyszukiwania w Google. I często jest tak, że te zdjęcia od razu można znaleźć w innym kontekście. One pojawiają się po prostu w sieci w innym kontekście, bo czasami te fake newsy bazują na przykład na zmanipulowanym opisie danego zdjęcia. Umieszcza się zdjęcie lub wideo, które ma sugerować jakąś informację z bieżącego okresu, na przykład zestrzelenie rosyjskiego MiGa. Taka informacja pojawiła się kilka dni temu. Okazało się, że to był pokaz lotniczy w Wielkiej Brytanii z kilka lat temu przeprowadzany. Więc bardzo łatwo zweryfikować te informacje, szukając po prostu zdjęcia w internecie. No ale oczywiście zdarzają się dużo trudniejsze fake newsy, gdzie potrzebujemy na przykład informacji od instytucji państwowej, musimy dokładnie zweryfikować jakieś badanie, metodologię tego badania. No i to wszystko wpływa właśnie na to, jak opisujemy te fake newsy. U nas w redakcji ten proces jest dosyć skomplikowany, ponieważ bardzo często nad jedną fałszywą informacją, tworząc analizę, pracuje kilka osób. Przede wszystkim jest to osoba, która wyszukuje te informacje, czyli tak zwany media scanner, który codziennie rano siedzi i szuka podejrzanych informacji w internecie, czy to wypowiedzi polityków, bo tym też się zajmujemy, czy to właśnie informacji związanych z pandemią, z COVID-em, czy teraz przez ostatnie dni to są głównie informacje dotyczące wojny w Ukrainie. Następnie jest osoba, która jeszcze ponownie sprawdza, czy my w ogóle możemy sprawdzić tą informację. Bo to jest, trzeba to zaznaczyć, że my weryfikujemy te rzeczy, które da się zweryfikować. Czyli na przykład nie sprawdzamy opinii, bo często ludzie nam przesyłają jakieś opinie różnych osób do weryfikacji. No my nie sprawdzamy opinii, bo to jest kogoś opinia. To nie jest fakt, który można sprawdzić w jakiś sposób. Następnie ta osoba, która już zatwierdzi tą informację do zweryfikowania, przekazuje ją dalej analitykowi, który robi research, szuka źródeł i opisuje całą sytuację. No i przygotowuje taki gotowy artykuł, który jest tak zwanym debunkiem, czyli po prostu weryfikacją tego, czy dany fakt zgadza się z rzeczywistością. Następnie jest proces jeszcze cross-checku, czyli kolejny tak zwany cross-checker. Ponownie dokonuje weryfikacji tego, co już zostało wcześniej sprawdzone, jeszcze raz sprawdza wszystkie źródła, sprawdza kontekst sytuacyjny, patrzy na to, czy nie pominęliśmy jakiejś ważnej informacji w naszej analizie. I dopiero wtedy ta gotowa analiza idzie w ręce redaktora naczelnego, który na końcu przyklepuje ją i publikuje na stronie, a w międzyczasie jeszcze jest dokonywana korekta redakcyjna, która tak naprawdę też jest jeszcze taką formą weryfikacji, czy wszystko się zgadza.
Czy mógłbyś określić, ile mniej więcej zajmuje cały taki proces sprawdzenia?
No właśnie, to tak jak każdy prawnik powie, to zależy, bo zdarza się tak, że minie pół godziny od momentu znalezienia fake newsa do momentu publikacji go na stronie. I to zazwyczaj są właśnie te proste manipulacje dotyczące kontekstem publikacji zdjęcia czy wideo. I my już mamy jakieś tam doświadczenie w tym, po prostu wiemy, gdzie szukać. Zazwyczaj to szybko weryfikujemy. Często jest też tak, że analitycy są też specjalistami w danej dziedzinie. Mamy kilku specjalistów od Ukrainy, od Rosji u nas w zespole, więc czasami przychodzi nam szybciej weryfikacja tych fake newsów, ponieważ mamy też kontakt z organizacjami fact-checkerskimi na całym świecie, więc zdarza się tak, że posiłkujemy się ich pomocą przy tym i wtedy ta weryfikacja rzeczywiście przebiega sprawnie i stosunkowo szybko. Natomiast zdarzają się informacje, które wymagają od nas dużo większej pracy i wtedy ten czas wydłuża się do kilku dni, tygodnia, nawet czasami dwóch, trzech tygodni. Tutaj na przykład wpływ na to ma dostęp do informacji publicznej. Czasami jest tak, że musimy zweryfikować jakieś dane w instytucjach państwowych i tych danych często nie ma publicznych. Nie są one publiczne, nie są one opublikowane na stronach instytucji państwowych czy w ich bazach danych i wtedy staramy się na przykład dotrzeć poprzez prawo dostępu do informacji publicznej, no i to trwa. Jeżeli to są jakieś dane, które instytucja ma pod ręką, to zdarza się tak, że przesyła szybko. Czasami są to jakieś niewygodne dane dla instytucji i wtedy ten proces jest, nie chcę powiedzieć celowo przedłużany, ale jest po prostu wydłużany. Może tego powodem być na przykład to, że czasu ta instytucja potrzebuje na zgromadzenie tych danych, bo często jest tak, że instytucje nie mają wszystkich danych w jednym miejscu, tylko korzystają z różnych baz danych, więc to wymaga czasu, żeby skompletować te dane. Więc od momentu napisania takiego wniosku o dostęp do informacji publicznej do chwili, w której instytucja nam ją prześle, mija czasami dużo czasu, ale też są sytuacje, w których instytucje odpisują całkiem sprawnie. To zależy od konkretnej sytuacji. W momencie, kiedy to jest wypowiedź polityka, zdarza nam się, że musimy troszeczkę dłużej poczekać. W momencie, kiedy to są sytuacje dotyczące na przykład jakichś takich kwestii wrażliwych dla państwa albo kwestii, w których państwo chce szybko zdementować jakiegoś fake newsa, no to tutaj zdecydowanie szybciej działają te instytucje państwowe. No i też czasami jest problem z dostępem do jakichś rzetelnych źródeł. Musimy się posiłkować na przykład opinią eksperta, chcemy dotrzeć i mieć takie stuprocentowe potwierdzenie od w ogóle źródła danej informacji. Czasami to też po prostu trwa, bo często na przykład trudno znaleźć kontakt do takiej osoby albo po prostu czekamy dłużej na odpowiedź.
Chciałam Cię też zapytać o to, jak sami możemy w warunkach domowych weryfikować newsy, ale z tego, co opowiadasz, to widzę, że to nie musi być takie łatwe, jak też mi się wydawało, bo to nie jest tylko to, że znajdziemy właśnie różne zdjęcia, ale sam kontakt z osobami zainteresowanymi już zajmuje na pewno dużo czasu i przeciętny człowiek raczej nie poświęca swoich sił nawet na to, żeby zweryfikować. Ale może gdybyś mógł tak poradzić, może jakieś takie mniejsze kroki, jak zacząć się interesować weryfikacją informacji?
Jasne, rzeczywiście jest tak, że wszystkich informacji sami nie zweryfikujemy i od tego są fact-checkerzy, ale jest bardzo dużo takich rzeczy, które sami możemy sprawdzić, a przynajmniej powstrzymać się od podania ich dalej w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, czy te informacje są prawdziwe. I to bardzo dobrze widać w sytuacjach kryzysowych, na przykład takich, jaką była pandemia wcześniej, a teraz przykryła ją w tej sferze informacyjnej wojna w Ukrainie. No i tutaj możemy zrobić takich kilka rzeczy, które pomogą nam posługiwać się rzetelnymi, sprawdzonymi informacjami. Przede wszystkim musimy z rozwagą komentować i reagować w ogóle na treści w mediach społecznościowych. Musimy pamiętać o tym, że te nasze reakcje mogą sprawić, że ta fałszywa informacja dotrze do jeszcze większej liczby osób. Więc jeżeli nie jesteśmy pewni, nie mamy czasu zweryfikować tej informacji, nie lajkujmy tego posta, nie udostępniajmy go, nie przesyłajmy znajomym, chyba że z odpowiednim komentarzem na temat tego, że jest to podejrzana treść, którą należy sprawdzić, wtedy być może ktoś zrobi to za nas. Zawsze można oczywiście wysłać taką informację do fact-checkerów do weryfikacji. Ale to, co też ważne, to to, że powinniśmy przyglądać się naszym emocjom, bo informacje, które mają nami manipulować lub wprowadzać nas w błąd lub być w jakimś kontekście po prostu fałszywe, bardzo często bazują na emocjach i są to emocje nierzadko skrajne i negatywne. Czyli jeżeli coś wzbudza nas gniew albo jakąś inną negatywną emocję, to zanim ją podamy dalej tą informację, zanim ją komuś prześlemy, znowu zastanówmy się, czy na pewno chcemy to zrobić, czy jesteśmy pewni, że ona jest faktyczna, autentyczna. Ja zawsze polecam, żeby po prostu odejść wtedy od komputera, telefonu, tabletu, przejść się, odetchnąć, zrobić jakąś inną rzecz, pogadać z kimś, nie wiem, napić się wody, coś po prostu zrobić i wtedy wrócić z powrotem do tej informacji i jeszcze raz ze świeżą, spokojną głową, z dala od emocji, zastanowić się, czy możemy ją podać dalej. To są takie podstawowe rzeczy, które każdy z nas może zrobić, nie wykorzystując tak naprawdę żadnych umiejętności, narzędzi specjalistycznych do weryfikowania informacji. No i co więcej, musimy też zwracać uwagę na poprawność językową tekstów, które czytamy i postów, które pojawiają się w mediach społecznościowych, bo często te informacje fałszywe generowane są na przykład automatycznie przez boty lub inne maszyny na zasadzie sztucznej inteligencji. I na przykład jeżeli mamy do czynienia z dezinformacją płynącą z Rosji, czyli z putinowską propagandą, może się zdarzyć tak, że teksty te nie będą poprawne językowo, będą jakieś błędy stylistyczne, ortograficzne. Po prostu te boty nie radzą sobie zawsze z naszym językiem. On jest dosyć specyficzny, wiadomo, że jest z innej troszeczkę rodziny niż te wschodnie języki. Mówię tutaj akurat o rosyjskim, no bo teraz mamy wojnę na Ukrainie, więc to widać ten wysyp botów i tych informacji fałszywych, które oni publikują. Więc jeżeli widzimy, że post jest napisany w jakiś niezrozumiały sposób lub pojawia się tam dużo błędów, no to już może być taka przyczyna tego, że ta informacja powinna wzbudzić nas taki sceptycyzm i powinniśmy się zastanowić, czy to nie jest właśnie jakaś fałszywa informacja wygenerowana sztucznie. Wydaje mi się, że powinniśmy korzystać przede wszystkim z rzetelnych i sprawdzonych źródeł. Czyli jeżeli na naszym Instagramie, Facebooku, Twitterze pojawi się jakaś informacja opublikowana przez anonimową osobę, no to też nie bierzmy jej za pewnik. Sprawdźmy tą osobę, wejdźmy na to konto, sprawdźmy jej zdjęcia, jej posty, jakie publikowała, jakie komentarze zostawiała w sieci, jeżeli oczywiście mamy na to czas. No jak nie jesteśmy pewni, to zawsze możemy oczywiście, tak jak powiedziałem, przesłać do fact-checkerów tą informację, poprosić ich o zweryfikowanie. Taka prosta rzecz, na którą ciągle się nabieramy trochę z naszego lenistwa, to czytanie tylko tytułów i nagłówków. Jest dużo badań, które mówią o tym, że na Twitterze pamiętam takie badania, że 70% osób podawało dalej informacje w ogóle nie czytając artykułu, tylko po prostu na podstawie przeczytania tytułu i nagłówka podawało tą informację dalej, przez co ten Twitter był zalewany swego czasu fake newsami, nadal jest, chociaż mam nadzieję, chociaż że troszeczkę w mniejszym stopniu, ale raczej sytuacja w Ukrainie tego nie potwierdza. Więc czytajmy cały tekst. Zastanówmy się, czy on koresponduje z tym nagłówkiem, czy to przypadkiem nie jest clickbait, czyli taki nagłówek bazujący właśnie na naszych emocjach, który chce nas potencjalnie wprowadzić w błąd lub po prostu zarobić na tym, że klikniemy w niego, no bo na stronie znajdziemy reklamy, wydawca zarabia na tych reklamach, więc zależy mu na takim dużym ruchu na stronie. Musimy sprawdzać właśnie kontekst opublikowania zdjęć czy filmiku, czyli to, co powiedziałem, jeżeli jest jakiś opis dotyczący zdjęcia i filmiku, to poszukajmy tego zdjęcia na przykład przez odwrotne wyszukiwanie w Google. Sprawdźmy też datę, bo jest bardzo dużo fake newsów, które bazują na błędnych datach i na przykład w czwartek 24 lutego, czyli w dzień, w którym wybuchła wojna na Ukrainie i Putin najechał Ukrainę, okazało się, że w sieci pojawiły się takie fałszywe informacje, że zostały w Charkowie zauważone myśliwce szturmowe, a następnie, że Charków w ogóle został przejęty przez Rosjan. No i to były fałszywe informacje, pojawiały się zdjęcia i filmiki w tym kontekście, okazało się, że te zdjęcia i filmiki w ogóle nie dotyczyły tego konkretnie zdarzenia. Co więcej, one nawet nie były wykonane w Ukrainie. Jeśli chodzi o zestrzelenie samolotu, okazało się, że to był pokaz lotniczy Wielkiej Brytanii, a jeśli chodzi o tą fałszywą informację, że Charków został przyjęty, bo tam było takie zdjęcie człowieka wieszającego flagę rosyjską na Radzie Obwodowej, no to też się okazało, że to jest zdjęcie z 2014 roku, o ile się nie mylę, ale sfakczykujcie mnie, bo nie jestem pewny, czy to był akurat ten 2014 rok. Natomiast na pewno to nie było zdjęcie z czwartku 24 lutego 2022 roku. Co więcej, możemy po prostu zastanowić się nad tym, jak są tworzone te mechanizmy fake newsów, jaka jest narracja prorosyjska w tym momencie. Jeżeli zobaczymy, że pojawia się dużo antyukraińskich treści w polskim internecie, czyli takich, które mają nas zniechęcić do cywili ukraińskich czy żołnierzy walczących z Rosjanami, no to też się powinniśmy zastanowić, czy ktoś specjalnie nie generuje takich informacji. Więc to są takie podstawowe rzeczy, które możemy sami robić.
Właśnie w kontekście i wojny w Ukrainie, i pandemii, to nie ma co się dziwić, że dużo tych informacji się pojawia, bo każdy chce być na bieżąco i wiedzieć, co tam się dzieje. A czasami właśnie te zaufane profile, wiadomo, potrzebują czasu na weryfikację, więc mimo wszystko gdzieś tam tę pustkę staramy się jakimikolwiek już newsami tak naprawdę sobie załatać. I zastanawiam się, co zrobić, żeby powstrzymać presję bycia na bieżąco. I rozdzielić właśnie tę presję od tego, żeby szukać sprawdzonych informacji. Może masz jakiś przepis na to?
Wiesz co, szczerze mówiąc, ja sam mam z tym problem. To też troszeczkę wynika oczywiście z charakteru mojej pracy, gdzie muszę być na bieżąco z tymi informacjami, które napływają do nas teraz, w szczególności właśnie z Ukrainy. Natomiast rozmawiałem też z kolegami z mojego zespołu, jak sobie i z koleżankami, jak sobie radzą z tym. No i doradzili mi, że możemy sobie wprowadzić taką dietę medialną, czyli wybrać po pierwsze media, które śledzimy, które mamy już zweryfikowane i wiemy, że są rzetelne, i na przykład podchodzić do dawkowania sobie tych informacji. Czyli wybieramy sobie na przykład 3 pory na dzień, których na przykład przeglądamy Twittera albo wchodzimy na interesujące nas media i tylko w tych porach sprawdzamy te informacje. I to nam pozwoli się troszeczkę odciąć od tego wszystkiego i zrobić taki filtr informacyjny. Czyli wchodzimy rano, patrzymy, co się wydarzyło w nocy, wchodzimy po południu i wchodzimy wieczorem. I tylko tyle. I to jest taki pierwszy krok, moim zdaniem, który pomoże nam troszeczkę zachować ten balans taki zdrowy. I wydaje mi się, że ważne jest też to, z jakich źródeł czerpiemy te informacje. Czyli jeżeli korzystamy z Twittera albo z Facebooka, to zastanówmy się, czy przypadkiem nie wpadamy w takie bańki informacyjne. Bo zazwyczaj jest tak, że lubimy te profile, które są dla nas interesujące albo z którymi się zgadzamy. Raczej nie lajkujemy tych postów i profili, które przedstawiają, powiedzmy, inny światopogląd niż ten nasz. I też fajnie byłoby troszeczkę, że tak powiem, wyjść z tej swojej strefy komfortu i po prostu zacząć śledzić te informacje, z którymi może nie zawsze się zgadzamy, ale pozwolą nam też uzyskać większy kontekst. Myślę, że to też jest zdrowe właśnie dla takiej naszej diety medialnej. Więc ja jeszcze na koniec polecam zajrzeć na naszą stronę demagogorg.pl. Tam lada moment powinien pojawić się artykuł Kamila Śliwowskiego, który pisze właśnie o diecie medialnej i o tym, jak powinniśmy radzić sobie z nadmiarem informacji i jak trzymać tą dietę medialną, tak żeby po prostu nie zwariować z tymi wszystkimi ostatnio niestety negatywnymi informacjami.
Czy jako demagog, albo ty osobiście spotkałeś się może z krytyką ze strony odbiorców, że ten fact-checking gdzieś nie poszedł po ich myśli?
Tak, zdarza się tak, że spotykamy się osobami, które się z nami nie zgadzają, i wszystko jest w porządku do momentu, kiedy to jest konstruktywna krytyka, ponieważ my, jako portal zobowiązany do przestrzegania określonych zasad, to jedną z tych zasad jest zasada otwartych i uczciwych korekt. Czyli my zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję. Jeżeli popełnimy błąd, a jesteśmy tylko ludźmi, więc te błędy popełniamy, no to my jesteśmy zobowiązani do umieszczenia korekty na naszej stronie i to zawsze robimy. I zawsze, jeżeli ktoś się z nami nie zgadza i ma jakieś argumenty, to zawsze dyskutujemy z takimi osobami. Natomiast fact-checking wywołuje mimo wszystko bardzo dużo emocji, z tego względu, że my często obalamy światopogląd ludzi, który oni mają gdzieś tam ułożony w swojej głowie. I ludziom bardzo często trudno jest się przestawić, że tak powiem, czyli trudno jest przyjąć nowe informacje, które zaburzają im całą ułożoną rzeczywistość. No i niestety to generuje dużo hejtu i nawet gróźb. Bardzo dużo tych gróźb i hejtu spływało do nas podczas pandemii, kiedy zajmowaliśmy się tematem COVID-a, szczepionek, rzekomych eksperymentów medycznych, rzekomych informacji o tym, że szczepionki nie działają. My bardzo dużo weryfikowaliśmy fałszywych informacji właśnie związanych z COVID-em. No i to generowało dla nas bardzo dużo negatywnych emocji i komentarzy. Myślę, że często też generowanych przez jakieś sztuczne boty, ale niestety też bardzo często przez zwykłych użytkowników internetu. Ale jesteśmy dobrej myśli, ponieważ sytuacja związana z wojną na Ukrainie działa w przeciwnym kierunku. Teraz mamy bardzo dużo osób, które chcą nam pomóc, które chcą nas w jakiś sposób wesprzeć i które bardzo dużo wysyłają do nas pozytywnych wiadomości. Więc to cieszy i cieszymy się, że jednak taka sytuacja, która jest obecnie na Ukrainie, pozwoliła w jakiś sposób nam się zjednoczyć i działać w jednej słusznej sprawie. Niestety COVID nie był taką sytuacją i podejrzewam, że przed nami będzie kolejnych kilka takich kryzysowych momentów, w których będziemy podzieleni, no bo niestety ta złość ludzi, ta agresja i te emocje, które się w nich rodzą, są wywoływane przez to, że jesteśmy w jakimś stopniu spolaryzowanym społeczeństwem, no a to polaryzacja bywa podsycana przez na przykład podmioty zewnętrzne lub polityków nawet w naszym kraju, albo też media i osoby, które nieświadomie to robią. Więc tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o groźby w naszej organizacji i o negatywne komentarze.
To jeszcze, jeśli pozwolisz, to króciutkie pytanie, bo tak przyszło mi do głowy przez całą naszą rozmowę, bo mówimy o newsach, o informacjach, ale czy na przykład memy mogą być nośnikiem dezinformacji?
Ależ jak najbardziej. I tu też odsyłam w ogóle do naszego artykułu na stronie, gdzie pisaliśmy i wypisaliśmy dokładne przykłady, gdzie memy służyły właśnie za formę dezinformacji. Musimy pamiętać o tym, że my w internecie posługujemy się coraz częściej obrazkami czy plikami wideo. Nawet się mówi o takiej erze obrazkowej troszeczkę, więc w szczególności jeśli chodzi o młodych ludzi, no to oni bardzo często wysyłają sobie te memy. No i te memy, mimo tego, że często przemycają satyrę i informacje zmyślone, po prostu robione dla żartu, oddziałują dla ludzi, którzy są nieświadomi. Pamiętam, że zdarzało nam się sprawdzać kilka fake newsów, które były opublikowane w formie żartu tak naprawdę, ale ludzie w to uwierzyli. Bo musimy być też świadomi tego, że z internetu, z mediów społecznościowych, a w szczególności na przykład z Facebooka, nie korzystają tylko młodzi ludzie, którzy są obyci z tą przestrzenią informacyjną mediów społecznościowych i którzy potrafią wyłapać te informacje satyryczne. Tam coraz więcej jest ludzi starszych i oczywiście i na przykład ta przysłowiowa pani Grażyna czy pan Janusz, którzy korzystają z Facebooka, oni nie zawsze posiadają takie kompetencje jak młodzi ludzie i oni nie zawsze wiedzą, że mem z, nie wiem, Jarosławem Kaczyńskim i zmyślonym cytatem to był po prostu żart. Oni często przyjmują te informacje jako informacje prawdziwe, więc to, że my czasami debankujemy, czyli weryfikujemy memy, to nie oznacza, że po prostu my nie mamy co robić, tylko to oznacza, że na taką informację nabrała się spora liczba ludzi.